Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. The Road to Serfdom Text and Documents. The Definitive Edition to klasyczna praca z zakresu ekonomii politycznej i filozofii politycznej, napisana przez F. Pominio Hayeka. Książka została po raz pierwszy wydana w 1900 roku, a ta edycja krytyczna dodaje dokumenty i komentarze, które pomagają zrozumieć jej historyczny kontekst oraz rozwój argumentów autora. Hayek stawia w niej ostrzeżenie przed centralnym planowaniem i zbyt daleko posuniętą kontrolą państwa nad gospodarką. Jego zdaniem takie rozwiązania nie tylko osłabiają mechanizmy rynku, ale też stopniowo ograniczają wolność jednostki i tworzą warunki sprzyjające autorytaryzmowi. Książka nie jest prostym manifestem ideologicznym, lecz próbą pokazania, jak decyzje gospodarcze, instytucje polityczne i swobody obywatelskie są ze sobą powiązane. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, centralne planowanie jako zagrożenie dla wolności jednostki. Najważniejsza teza książki dotyczy związku między planowaniem gospodarczym a utratą wolności. Hayek nie twierdzi, że każda interwencja państwa prowadzi natychmiast do tyranii, ale pokazuje, że im większa koncentracja decyzji w rękach aparatu państwowego, tym mniejsza przestrzeń dla indywidualnego wyboru i odpowiedzialności. W gospodarce planowanej ktoś musi decydować o produkcji, cenach, priorytetach i podziale zasobów, a to oznacza podporządkowanie wielu prywatnych decyzji jednej władzy. Hayek uważa, że taki model łatwo przenosi się z sfery ekonomii na sferę polityki, bo kontrola nad zasobami daje także kontrolę nad ludzkim zachowaniem. Z tej perspektywy książka jest obroną nie tylko rynku, lecz także pluralizmu społecznego i prawa jednostki do samodzielnego działania. Po drugie, spontaniczny porządek zamiast inżynierii społecznej. Hayek rozwija w tej książce myślenie o społeczeństwie jako o porządku, który powstaje oddolnie, a nie jako o projekcie zaprojektowanym z góry. Jego idea spontanicznego porządku zakłada, że ludzie, kierując się własną wiedzą, lokalnymi potrzebami i codziennymi decyzjami, potrafią tworzyć złożone struktury bez centralnego sterowania. Taki porządek nie jest chaotyczny, lecz opiera się na regułach, instytucjach i mechanizmach koordynacji, których nikt nie planuje w pełni z wyprzedzeniem. Hayek przeciwstawia temu inżynierię społeczną, czyli przekonanie, że państwo może racjonalnie przeprojektować całe życie społeczne od podstaw. W jego ocenie to złudzenie wynika z przeceniania ludzkiej wiedzy i z lekceważenia faktu, że społeczne informacje są rozproszone. Książka pokazuje więc, że porządek rynkowy nie jest brakiem ładu, lecz szczególnym typem ładu, który lepiej wykorzystuje rozproszone kompetencje społeczeństwa. Po trzecie, rozproszona wiedza i ograniczenia planisty centralnego, jednym z kluczowych argumentów Hayeka jest to, że wiedza potrzebna do skutecznej koordynacji gospodarki nie istnieje w jednym centrum. Jest rozproszona między miliony ludzi, przedsiębiorców, pracowników i konsumentów, którzy znają własne warunki, lokalne niedobory i zmieniające się potrzeby lepiej niż jakikolwiek urząd. Z tego powodu centralny planista nie może zebrać i przetworzyć całej istotnej informacji na czas, nawet jeśli dysponuje ekspertami i statystykami. Hayek nie sprowadza tego problemu wyłącznie do techniki zarządzania, ale traktuje go jako fundamentalne ograniczenie poznawcze. Rynek pełni tu funkcję mechanizmu sygnalizacyjnego, bo ceny przekazują skondensowaną informację o niedoborach, preferencjach i możliwościach produkcji. Książka przekonuje, że próba zastąpienia tego procesu administracyjnym sterowaniem prowadzi do błędów alokacyjnych, marnotrawstwa i presji na coraz silniejszy przymus. Po czwarte, dlaczego Hayek łączy planowanie gospodarcze z autorytaryzmem? Książka zyskała sławę przede wszystkim dlatego, że wiąże gospodarczy kolektywizm z politycznym zniewoleniem. Hayek argumentuje, że kiedy państwo bierze odpowiedzialność za całość życia ekonomicznego, musi także zyskiwać coraz większą władzę nad celami społecznymi, a więc nad tym, co ludzie mają robić, produkować i uważać za ważne. W takim systemie konflikty interesów nie znikają, lecz są rozstrzygane administracyjnie, często poprzez przymus. Autor pokazuje też, że podobne mechanizmy mogą pojawiać się w różnych ustrojach. Dlatego krytykuje uproszczone przeciwstawienie faszyzmu i socjalizmu jako dwóch całkowicie odrębnych światów. Jego zdaniem wspólnym zagrożeniem jest koncentracja władzy i przekonanie, że cel zbiorowy usprawiedliwia podporządkowanie jednostki. Ta część książki jest ważna, bo wyjaśnia, dlaczego Hayek traktuje spór o gospodarkę jako spór o granice państwa i o warunki utrzymania demokracji. Na koniec, Znaczenie wydania definitywnego i historycznego komentarza, to wydanie wyróżnia się tym, że nie ogranicza się do samego tekstu głównego, lecz zawiera dokumenty i materiały objaśniające. Dzięki temu czytelnik widzi nie tylko końcowy kształt argumentu Hayeka, ale także tło intelektualne i historyczne, w jakim powstawał. Jest to szczególnie cenne, ponieważ książka była reakcją na doświadczenia wojny, debatę o planowaniu gospodarczym i rozwój myśli politycznej w pierwszej połowie CEGD wieku. Edycja przygotowana przez Brucea Caldwella pomaga odczytać dzieło jako część szerszego projektu Hayeka, a nie jako odrębny pamflet. To zwiększa wartość książki dla osób, które chcą analizować nie tylko treść argumentów, lecz także ich genezę, recepcję i miejsce w historii ekonomii. W efekcie wydanie definitywne staje się zarówno tekstem ideowym, jak i źródłem do badań nad historią liberalizmu i krytyki planowania. Podsumowując, The Road to Serfdom to książka dla czytelników zainteresowanych ekonomią polityczną, historią idei, teorią państwa i klasycznym liberalizmem. Najwięcej skorzystają z niej osoby, które chcą zrozumieć, dlaczego spór o rynek i interwencje państwa nie dotyczy wyłącznie cen czy podatków, lecz także wolności, instytucji i sposobu organizowania społeczeństwa. Dla studentów i badaczy to ważny tekst źródłowy, bo pokazuje, jak Hayek buduje argument od problemu wiedzy do krytyki centralnego planowania. Dla szerszego grona czytelników książka jest cennym wprowadzeniem do myślenia o tym, jak łatwo dobre intencje reformatorów mogą prowadzić do nadmiernej koncentracji władzy. Na tle podobnych książek wyróżnia ją połączenie jasnej diagnozy ekonomicznej, filozoficznej ostrożności i historycznej aktualności. Ta edycja definitywna dodaje jeszcze warstwę dokumentacyjną, która pozwala lepiej zrozumieć, skąd wzięła się siła tego słynnego ostrzeżenia przed drogą do zniewolenia. Jeśli chcesz nas wesprzeć e-Fajek, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.